Dobre książki. Współczesność. Zaprasza Katarzyna Fortuna.
Profesor Jacek Popiel, dzień dobry.
Dzień dobry.
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wcześniej rektor Akademii Sztuk Teatralnych, profesor literaturoznawstwa i teatrologii w Katedrze Teatru Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Teatralnych, autor ponad 200 prac, książek, artykułów i recenzji poświęconych głównie historii dramatu i teatru polskiego XX wieku oraz dziejom szkolnictwa teatralnego. Dużo by tych prac pana profesora wymieniać, ale dzisiaj skoncentrujemy się na książce ostatniej, czy jednej z ostatnich, Wyspiański tryptyk dramatyczny, adaptacja sceniczna, scenariusz teatralny, dramat. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Universitas i tutaj mamy tekst Wyspiański, sceny z życia artysty, który teraz w Radiu Kraków reżyseruje Dorota Segda jako taki teatralny serial w 5 odcinkach. Muzyka Stanisława Radwana. No ale oczywiście najważniejszy jest tekst. Gratuluję panie profesorze też jubileuszu wspaniałego.
Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Ten jubileusz był powiązany z moim przechodzeniem na emeryturę, bo wraz z końcem kadencji rektorskiej w 2024 roku jeszcze przez parę miesięcy pracuję jako nauczyciel akademicki, badacz, a stopniowo przygotowuję się do emerytury i w ramach właśnie tego przygotowywania się do emerytury pomyślałem, że po latach powrócę do bardzo mnie interesującej twórczości dramatycznej, która dla mnie była nieodłączną jak gdyby formą uzupełnienia działalności naukowej, bo ja jestem z tego pokolenia teatrologów, który uważa, że sama historia, teoria teatru nie wystarczy. Trzeba od czasu do czasu spróbować właśnie jak to wygląda w praktyce, a scenariusze teatralne czy dramaty to jest taka okazja sprawdzenia tego w formie właśnie scenicznej.
I właśnie Dorota Segda mówiła, że dostała ten tekst od pana profesora, żeby wystawić go w teatrze, ale stwierdziła, że lepszym pomysłem będzie jednak radio.
Tak, znaczy to dla mnie było zaskakujące, ale to jest taki też przykład niepowtarzalnej osobowości Doroty Segda, ponieważ w chwili, kiedy skończyłem ten tekst, nie wiedziałem jeszcze, co z nim będę w przyszłości robił, przesłałem to Dorocie wieczorem w formie pliku i następnego dnia Dorota Segda do mnie dzwoni: wiesz, przeczytałam w przeciągu wieczoru i nocy i rozpoczęłam działanie w praktyce. To jest za duży tekst, żeby myśleć o nim w kategoriach przedstawienia teatralnego, natomiast znakomicie to się nadaje do teatru radiowego i jestem już po rozmowie w Radiu Kraków i rozpoczyna się ewentualna możliwość realizacji. Ja byłem po prostu zszokowany, ponieważ nie raz, nie dwa daje człowiek jakieś swoje teksty, mija tydzień, dwa tygodnie i nie ma żadnej reakcji, a tutaj pani Dorota Segda jako osoba jednak wybitna, gdy chodzi o nie tylko aktorstwo, ale także znajomość twórczości Wyspiańskiego, bo przecież jest to aktorka wielu znakomitych przedstawień, zarówno w Narodowym Teatrze w Warszawie za czasów Grzegorzowskiego, jak i tutaj w Starym Teatrze, a zarazem autorka niezapomnianej inscenizacji Wesela na jubileusz Szkoły Teatralnej.
I dlatego też chciała w związku z jubileuszem 80-lecia teraz Szkoły Teatralnej ten tekst zrealizować w radiu. To będzie prapremiera 3 listopada na scenie Akademii Sztuk Teatralnych. O godzinie 17 odbędzie się spotkanie z panem profesorem i z aktorami i usłyszymy i zobaczymy też fragmenty scen granych przez aktorów, pedagogów Akademii Sztuk Teatralnych. No tutaj właściwie czołówka polskiego aktorstwa, żeby wymienić tylko Annę Dymnę, Annę Radwan, Ewę Kaim, Błażeja Peszka, Jacka Romanowskiego, Szymona Czackiego. No naprawdę to jest ponad 20 aktorów i aktorek i studentów zaangażowanych w to przedsięwzięcie, a o godzinie 21:05 prapremiera w Radiu Kraków. Po raz pierwszy ten dramat zaistnieje na radiowej antenie i na scenie Akademii Sztuk Teatralnych. I to jest bardzo ciekawy zamysł. Tutaj chciałam też o to zapytać, bo ten tekst napisany przez pana profesora powstał na podstawie listów Stanisława Wyspiańskiego i wspomnień jego przyjaciół.
Historia tego tekstu jest dość skomplikowana, bo ta moja fascynacja Wyspiańskim trwa od lat, właściwie od czasów dzieciństwa. Naukowo w praktyce ja niewiele razy zajmowałem się Wyspiańskim, natomiast czytałem w praktyce wszystko, co było dostępne, w szczególności gdy chodzi o biografię i to, co było powiązane z życiem Wyspiańskiego jako tutaj mieszkańca Krakowa, studenta naszej Akademii Sztuk Pięknych. I w pewnym momencie, kiedy przy okazji setnej rocznicy śmierci organizowałem bardzo duży festiwal Wyspiańskiego, no, miałem pomysł na taki spektakl już w Teatrze Słowackiego, ale wówczas nie udało nam się tego zrealizować. Na zakończenie tego festiwalu była tylko w praktyce pierwsza scena, fragment tej pierwszej sceny z tego dramatu. I w okresie rektorowania, te 4 lata rektorowania, to był bardzo trudny dla mnie okres, bardzo przecież to dramatyczna epoka, wojna w Ukrainie, COVID i tak dalej, żeby próbować odreagować. Ja wieczorami i niekiedy w nocy czytałem Wyspiańskiego, notowałem różnego rodzaju interesujące mnie fragmenty i w chwili, kiedy kończyłem już rektorowanie, przystąpiłem do pisania. Wie pani, do pisania, w którym podstawą są rzeczywiście listy Wyspiańskiego do różnych autorów i wspomnienia, ale problem polegał na tym, żeby znaleźć pomysły na poszczególne sceny i zbudować to jako pewien rodzaj dramaturgicznego ciągu scen. Bo wie pani, to nie jest takie proste opowiedzieć biografię, która byłaby no, oparta jednak na faktach, a z drugiej strony
w dialogu.
I wymyśliłem w praktyce, żeby punkt ciężkości był na relacji Wyspiańskiego z Rydlem. To dwójka przecież przyjaciół, bardzo zakorzeniona tutaj w Krakowie, ale także bardzo zakorzeniona w kulturze teatralnej Krakowa. I wokół tych dialogów, które się toczą pomiędzy jednym a drugim, zbudowałem ten dramat, który doprowadza do no, ostatniej sceny, która już no, obrazuje śmierć Stanisława Wyspiańskiego. I stopniowo wpadałem na różnego rodzaju pomysły sceniczne. Niektóre fragmenty to są całkowicie moje teksty. Nie ma tam nic z listów ani wspomnień. Natomiast nawet jeśli są jakieś listy i wspomnienia, to jednak za każdym razem próbuję to ująć w takie sekwencje, które miałyby rodzaj dialogów, czy nawet dramatycznych historii. No, bo przykładowo historia wesela, czyli inspiracji, które spowodowały, że Wyspiański napisał Wesele, to przecież jest coś nam znane, ale żeby to opowiedzieć tak, żeby miało to także dla widza, słuchacza interesujący wymiar, to nie jest takie proste.
Pani, gratuluję, że to się tak świetnie udało, bo rzeczywiście ten dramat zawiera właściwie najważniejsze sceny, tak jak głosi podtytuł, sceny z życia artysty, właśnie sceny z życia Wyspiańskiego, to pewnie jeszcze za chwilę o tym powiemy, a ta rozmowa Rydla z Wyspiańskim otwiera dramat, to jest nasz pierwszy odcinek i to też jest taka niezwykła rozmowa na temat kondycji dramatu wtedy, ale dzisiaj też, bo to bardzo ciekawe, jak Wyspiański mówi Rydlowi, że jego tekst jest słaby i powinien pisać tak jak Ibsen, czy Maeterlinck, czy Hauptmann nawet.
To znaczy, dla mnie istotne było także to, żeby możliwie dużo, nie lubię tego słowa, przemycić wiedzy o tamtej epoce, czyli czasach Młodej Polski, Krakowie tamtych czasów, ale zarazem o tym, co się działo w literaturze europejskiej tego okresu. I tutaj w jakimś wymiarze działa mój instynkt nauczyciela akademickiego. Wie pani, ja przez prawie 50 lat ucząc w szkole teatralnej w uniwersytecie, coraz bardziej przekonywałem się, jak niewielka w sumie jest wiedza osób przychodzących po szkole średniej o Wyspiańskim. Nie uwierzy pani, ale...
Oprócz wesela, które jest lekturą.
Tak. Które jest lekturą, ale nawet te konteksty wesela nie zawsze są znane, nie zawsze jest połączone z odpowiednimi osobami, gdy chodzi o prawzór postaci z wesela. Ale dla mnie zawsze takim na przykład szokiem było to, że pytałem, czy w Krakowie znajdujecie jakieś ślady w budynkach dotyczące Wyspiańskiego. I 1 na 10 studentów mówił o witrażach i polichromii u ojców franciszkanów. Dla mnie to było szokujące, wie pani, bo niejednokrotnie dotyczyło to także osób mieszkających w Krakowie. Stąd zamarzyłem też jako nauczyciel akademicki, żeby w formie, która wydaje mi się jest atrakcyjna, czyli słuchowiska czy przedstawienia teatralnego, opowiedzieć wiarygodne jednak historie dotyczące biografii Wyspiańskiego i tego wszystkiego, co się działo. Wie pani, jeszcze jedna historia, która jest nawet wstępie do tej książki, której tytuł pani przytoczyła.
Wyspiański tryptyk dramatyczny, przypominamy. Tak,
znaczy jako dziecko w majątku moich dziadków, który był kupiony od rodziny Lewandowskich, ja pewnego dnia znalazłem taką karteczkę z odręcznym pismem Stanisława Wyspiańskiego z prośbą o pożyczenie paru złotych reńskich. Lewandowski to była bardzo
wstrząsające.
To sprawiało, że jeszcze jako dziecko, a później student uniwersytetu, student polonistyki, zawsze się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że chyba najbardziej genialny twórca w polskiej kulturze, łączący właściwie wszystkie sfery twórczości, przez całe życie borykał się z czymś, co było zmorą jego bytu. Zagwarantowanie sobie możliwości nie tylko życia swojej rodzinie, ale w ogóle możliwości tworzenia. I to powodowało, że ta historia jego życia jest jak gdyby kanwą także tego dramatu, bo ona pokazuje, jak stopniowo on dochodzi do tego, co my znamy dopiero właściwie od momentu prapremiery Wesela, do pozycji tego czwartego wieszcza. Ale jak ta droga wyglądała, z jakiego typu perypetiami się tutaj spotykał, to te poszczególne sceny gdzieś przypominają, bo to też warto na to spojrzeć, że rola czy sytuacja naszych największych twórców to i niejednokrotnie takie zmaganie się z czymś, co jest powiązane z codziennym funkcjonowaniem pieniędzy na farby, na kartony, na to, żeby dzieciom coś dać do zjedzenia i tak dalej, i tak dalej.
Też zwróciłam na to uwagę w tym dramacie. Rzeczywiście Wyspiański pożycza pieniądze od Rydla czy doktora Nowaka i to tam jest dosłownie parę guldenów na przeżycie, takie podstawowe potrzeby. Tak. Ale zainteresował mnie ten wątek z Lewandowskim, tak? Rodzina pana profesora?
Nie, to nie jest rodzina. To było przypadkowe, jak gdyby kupienie przez dziadków majątku należących do rodziny Lewandowskich. Natomiast,
a jakie było powiązanie Lewandowskie z Wyspiańskim?
Jeden z najbardziej bliskich przyjaciół Wyspiańskiego to był poeta Lewandowski, który pojawia się w wielu sytuacjach biografii Wyspiańskiego. Jeden z najpiękniejszych portretów to właśnie także portret Lewandowskiego. Ale wie pani, dla mnie najciekawsze jeszcze w tym szukaniu inspiracji do stworzenia tego dramatu było jednak oparcie się, gdy chodzi o postaci, na tych osobach, które są autentyczne. Bowiem pomyślałem, że nie warto wprowadzać osób, które nie zaistniały. Natomiast nie o wszystkich można było mówić jako tych, którzy towarzyszą Wyspiańskiego, stąd niejednokrotnie pojawiają się reminiscencje z przeszłości, żeby dopowiedzieć pewien fragment, stąd scena nie będę zdradzał, ale że nawet jakieś wspomnienie o ojcu się tam pojawia, bo to jest ważne, bo my w Krakowie jednak mamy to przekonanie, że gdyby pracownia ojca nie była w takim, a nie innym miejscu Krakowa, to być może także pewne wizje Wyspiańskiego nie byłyby takie, jakie się pojawiają w jego tekstach i jego w malarstwie, jego sztuce.
No właśnie, pracownia naprzeciwko Wawelu, słynna. Tak. I tutaj, no to myślę, że to możemy powiedzieć, że pojawia się duch matki Wyspiańskiego, wspaniale zinterpretowany też przez Annę Radwan, także to jest, myślę, ważna scena, ale...
Dobrze, ale wie pani, no to jest scena, którą sobie w nocy pomyślę sobie, jak wprowadzić matkę, w jaki sposób, bo ta relacja pomiędzy Wyspiańskim a matką jest bardzo złożona, nie chcę o tym mówić, bo nie mamy na to czasu. I w pewnym momencie, nie mogąc zasnąć po jednym z incydentów w Uniwersytecie Jagiellońskim związanym z pełnieniem przeze mnie funkcji, nagle wpadłem na pomysł, że Wyspiański w tym momencie takiego także wewnętrznego pobudzenia śni, że mu się pojawia matka. I w tym śnie jest historia, która jest w tej scenie, ale mnie nagle się to spięło, że także rodzice się pojawiają, bowiem no, jednak ta jego historia biograficzna jest jakoś powiązana z tym, w którym momencie umarła jego matka, w którym momencie zostały takie, a nie inne historie związane z ojcem. Ja gdzieś dopiero niedawno wyczytałem, że ojciec trafił do Helclów. Przecież myślę, że mało kto o tym wie.
Tak, też zwróciłem na to uwagę.
Także takie ciekawostki, które pokazują pewną dramaturgię tej biografii, myślę, że też warto przytaczać. Mam taką nadzieję, że ci, którzy będą słuchali tego słuchowiska w ramach tego serialu teatru radiowego, w pewnym momencie zachęcą się także, żeby do znakomitej na przykład książki dotyczącej pani Śliwińskiej sięgnąć ponownie,
tak,
bo my mamy takie przekonanie, że ukazuje się dość dużo, natomiast niejednokrotnie nie próbujemy pogłębiać tej wiedzy, a też nie próbujemy ją lokalizować właśnie w miejscach, w tych, które no, dotyczą biografii Wyspiańskiej.
Rzeczywiście biografia Moniki Śliwińskiej, Wyspiański, dopóki starczy życia, jest doskonała, ale myślę, że też wspaniale ten dramat pana profesora tę biografię uzupełnia i takie najważniejsze punkty, bo właśnie też mam wrażenie, że poprzez takie punkty, mikroscenki, dialogi doskonale te najważniejsze punkty z życia Wyspiańskiego zostały tutaj uwypuklone i wspomniał pan profesor o matce artysty, ale pojawia się też, jest jedną z postaci dramatu, ciotka Stankiewiczowa, Janina, która też nazywana jest czasami Joanną, bo to było jej prawdziwe imię. Stankiewiczowa doskonale grana przez Annę Dymną, ale są też właśnie postaci jego przyjaciół. Wspomniany Rydel, jest Mehofer, Tetmajer, Bojżeleński, doktor Nowak, ale także aktorzy. Aktorzy, aktorki też.
I dyrektor teatru Kotarbiński.
I dyrektor teatru Kotarbiński, więc tutaj mamy i ten dramat wystawiania na scenie dramatów Wyspiańskiego. Tutaj też wszystkiego nie będziemy opowiadać, ale konflikt właśnie z dyrektorem Kotarbińskim, czy takie dramatyczne sceny dotyczące na przykład odmówienia mu wykonywania malowideł w kościele Świętego Krzyża. Na rzecz Tucha Istryńskiego.
Tak. Znaczy, to też w pewnym momencie się pojawiło. Od czego rozpocząć i czy jednak nie ojcowie franciszkanie powinni być tym początkiem? Doszedłem do wniosku, że skoro napisałem kiedyś scenariusz o polichromii i witrażach jako widowisku, no to nie będę rozpoczynał od franciszkanów, a ponieważ mieszkałem na Świętego Krzyża, to przypomniałem sobie właśnie z opowieści domowych, jakie były perypetie dotyczące renowacji kościoła Świętego Krzyża. I jak no, ci, którzy będą słuchali, będą czytali ten dramat w tym wydaniu Universitas, no zobaczą, że wokół właśnie konfliktu dotyczącego renowacji kościoła Świętego Krzyża można zbudować pewną dramaturgię, która doprowadza do pewnych kolejnych zdarzeń. Natomiast dla mnie też, jak pani wspomina o tych postaciach, ważne było też znalezienie miejsc w Krakowie, w których toczyłyby się te rozmowy, bo jak pani zauważyła, to jednak są przede wszystkim dialogi
pomiędzy
poszczególnymi postaciami. I wpadłem na pomysł, że jakie są najważniejsze miejsca? No, Kraków nie można sobie w przypadku Młodej Polski wyobrazić bez kawiarni jednej czy drugiej. Stąd rozpoczyna się to od Paonu, który jest legendą Młodej Polski, który dzisiaj nie istnieje, ale wyobraźmy sobie Teatr Miejski, czyli dzisiaj Teatr imienia Juliusza Słowackiego i prawie że naprzeciw słynną kawiarnię, która ogniskuje życie tamtejszego Krakowa artystycznego.
Jama Michalika.
Jama Michalika i Zielony Balonik i to wszystko, co jest powiązane przecież w jakimś wymiarze z Wyspiańskim. A gdy chodzi o inne lokalizacje, to oczywiście mieszkania, kolejne mieszkania, mieszkania, w których tworzył, żył Wyspiański. No, rozpoczyna się to tutaj na Poselskiej, natomiast no, kończy się na wspomnieniu miejsca, które jest powiązane z wyjazdem z Krakowa, kupieniem wiadomej chałupy w Węgrzcach i tym wszystkim, co tam się rozgrywało. Znaczy, wie pani, ja studentów kiedyś w przeszłości uczyłem gdzieś tam pisania dramatu, bo zawsze się to pojawia i sam poniekąd w przypadku tego tekstu próbowałem sprawdzić, czy potrafię, bo to jest coś, co dla mnie było niesłychanie ważne. Jakkolwiek to nie była pierwsza próba, bo jak pani redaktor może wie, debiutem takim dramatowicznym był jednak dramat o Korczaku, który pisałem na zamówienie japońskiego teatru i wystawiony.
I tam był wystawiony.
Tak, dwukrotnie, a w Polsce turnę było tego zespołu, bo to, co dla mnie w dramacie, wie pani, jest dzisiaj w jakimś wymiarze ważne, to to, żeby poprzez dramat, to wielokrotnie się dzieje, jest paru autorów w Polsce, pokazywać pewne postacie i zdarzenia, które mają swoją wiarygodność, ale z drugiej strony w trochę innej formie niż normalna literatura próbują przybliżyć te zjawiska, które gdzieś kiedyś się rozegrały, a są dla nas w jakimś wymiarze ważne, bo przecież nie możemy sobie w praktyce wyobrazić naszej kultury i tego wszystkiego, co gdzieś tam dziedziczymy bez Wyspiańskiego i tego, co się rozegrało tutaj w okresie Młodej Polski, a później rozgrywa się ciągle, bo przecież Wyspiański funkcjonuje.
Nadal żyje, można powiedzieć.
Każde nowe odczytania tych tekstów w jakimś wymiarze jest istotne.
Fantastyczny jest ten dramat też pod tym względem, że bardzo te słowa i wypowiadane przez Wyspiańskiego i przez poszczególne postaci dramatu są bardzo aktualne wciąż. Ta sytuacja o Krakowie, w którym Wyspiański nie może żyć i pragnie wyjechać do Paryża czy do Warszawy, bo tutaj taki marazm i trudno o wszystko, trzeba się o wszystko użerać ze wszystkimi. I taki Kraków uśpiony, gdzie nie ma życia, no wciąż to jest bardzo aktualne, że bardzo ciężko niektóre rzeczy w Krakowie załatwić.
Tak, prawda? To jest ciągle aktualne i w czasach, kiedy byłem rektorem Szkoły Teatralnej Krakowskiej, to też niekiedy bolałem nad tym, że nasi wybitni absolwenci, w szczególności reżyserii, uciekali do Warszawy. Że nie tutaj znajdowali miejsce do tworzenia. Ale dlaczego?
Dlatego, tam było im łatwiej.
Bo też natrafiali na różnego rodzaju trudności. Także te teksty, które wypowiada Wyspiański, które wypowiada Ryder, te spory na przykład z prezydentem Krakowa, to wszystko dzisiaj brzmi też aktualnie i pokazuje, że w jakimś wymiarze się zmieniliśmy, ale pewne problemy są gdzieś ponadczasowe.
Tak, mówi Wyspiański dokładnie tak. W Krakowie o wszystko trudno, trzeba się ujadać ze wszystkimi i o wszystko kilkanaście razy upominać. Tak, wynotowałam sobie ten cytat. Też znaczące jest bardzo to, że wybrał pan teksty, które w jakiś sposób uzupełniają słowa postaci dramatu, to są fragmenty z Warszawianki i Wyzwolenia.
Tak, znaczy to jest nawiązanie do tego, co było w ramach tego festiwalu z okazji stulecia śmierci Wyspiańskiego, kiedy Krzysztof Orzechowski realizował na podstawie mojego scenariusza spektakl i wówczas ja wybrałem fragmenty, a te fragmenty wykonywali wybitni twórcy ówczesnego świata, nazwijmy piosenki artystycznej. No, nigdy nie zapomnę, że w finale Słowińska śpiewała ten słynny utwór do muzyki Zygmunta Koniecznego, nikt nad moim grobem nie płacze. To było bardzo mocno w tym momencie finału tego spektaklu w 2007 roku. Natomiast wydaje mi się, że ważne w tym dramacie, który został opublikowany właśnie w wydawnictwie Uniwersytet, a będzie w słuchowisku radiowym, jest właśnie od czasu do czasu przywołanie tekstów, które pokazują, że to, o czym mówi się w dialogach, jest także pokazane czy w dramatach, czy w wierszach. Bo to jest tak, że Wyspiański nawet niekiedy poprzez właśnie utwór ujęty w formie poetyckiej próbował dopowiedzieć to, co się pojawia w korespondencji między innymi z Rydlem czy innymi postaciami tutaj życia artystycznego Krakowa.
Fantastycznie brzmią te sceny w wykonaniu studentów Akademii Sztuk Teatralnych. Mamy tutaj też fragmenty tekstów z Zielonego Balonika, które wykonują aktorzy, to są teksty, też piosenki. To też wszystko z tamtej epoki.
Wszystko z tamtej epoki, a ten fragment, który wybrałem, to dlatego, że właśnie Marta Stępnicka realizowała to wielokrotnie ze studentami i muszę powiedzieć, że to był taki dla mnie dowód, że nic się nie zastarzało, że jeśli to jest dobrze artystycznie wykonane, to potrafi zachwycić, a zarazem jest to taki sprawdzian warsztatu studentów i bardzo mnie ciekawi, jak to będzie w realizacji radiowej. Natomiast gdzieś trudno może dzisiaj odtworzyć tę niesamowitą atmosferę życia teatralnego tamtej epoki. Ja to znam z opowieści jeszcze jako ten człowiek, który się urodził w Krakowie, kiedy miałem jeszcze możliwość spotykania się z ludźmi, którzy byli uczestnikami tych wieczorów w Zielonym Baloniku. I to jest coś niesamowitego, że kończył się spektakl w Teatrze Miejskim, czyli przy Placu Świętego Ducha i oni po tym spektaklu wędrowali właśnie do Zielonego Balonika, do Jamy Michalika na Floriańską i niekiedy na żywo były już komentowane te historie, które rozgrywały się właśnie w Teatrze Miejskim. Ta atmosfera takiego życia, które na bieżąco kontrowało to, co się działo. I bez obrazy, powie pani, ja w tej chwili piszę książkę o Ludwiku Solskim i muszę powiedzieć, że to, że oni się nabijali niejednokrotnie z Solskiego, Solskiemu to nie przeszkadzało, on przychodził
tak,
też.
Tak, nawet tutaj tak. W dramacie.
To jest fantastyczne, że ta atmosfera była taka, a nie inna. Myślę, że gdzieś tam pokolenie moje gdzieś doświadczało tego w Piwnicy pod Baranami. Natomiast
teraz nam chyba nie brakuje, nie, prawda? Nie ma takiej
właśnie
sceny.
Tego nie ma, że, że chcielibyśmy mieć taką możliwość, że
żeby pójść i od razu porozmawiać.
Porozmawiać, a zarazem, żeby ktoś, kto ma zdolności gdzieś tam improwizacyjne, od razu spróbował właśnie wejść w dialog.
Krytycznie wejść. Tak.
Nasza kultura niestety bardziej jest powiązana z pewnego rodzaju polityką, która daleka jest od kultury. I jeśli się pojawiają jakieś riposty, to tylko i wyłącznie w świecie politycznym.
Natomiast może w mediach społecznościowych, tak myślę, teraz pojawiają się te komentarze, czyli może one zastąpiły właśnie Michalika czy
gdzieś w jakimś wymiarze, natomiast nie ma tego poziomu artystycznego, który był jednak w Zielonym Baloniku i który też był w Paonie, bo przecież tych kabaretów i tego typu kawiarni w Krakowie i później w Warszawie było trochę i one pokazywały, jak to życie artystyczne jest ciekawe.
Tutaj wspomina też Wyspiański Przybyszewskiego, któremu tak. wiele można zarzucić, jak mówi, ale przynajmniej wyrwał Kraków ze snu, wspomina Wyspiański. Tak. Także tutaj
tak,
też...
znaczy, ja chciałem Przybyszewskiego też wprowadzić do tego tekstu, ale on się na tyle już rozrastał, że pomyślałem, że jest to niemożliwe. Natomiast
może
jest tam tak,
dobrze,
tak, jakiś ślad. Ale wie pani, to jest też tak...
Może Przybyszewski by zdominował Wyspiańskiego,
W jakimś wymiarze. Natomiast to wszystko zaczyna być aktualne, bo ja na parę dni temu byłem na promocji całości już dzieł literackich Przybyszewskiego, które pani profesor Gabriela Matuszek
tak.
wydała w wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. I to pokazuje, że my po latach próbujemy także poprzez różnego rodzaju wydarzenia powrócić, żeby uzyskać trochę pełniejszą wiedzę, ale zarazem skierować może naszą uwagę na rzeczy bardziej interesujące niż te, które rozgrywają się tu i teraz, bo przecież też o to nam chodzi, żeby ten rodzaj takiej kultury artystycznej społeczeństwa trochę wzbogacić o to, co kiedyś było, i być może w jakimś wymiarze także odnieść, że dzisiaj można byłoby tworzyć także tę kulturę w trochę innych wymiarach niż tworzymy. A przede wszystkim zainteresować szerszą publiczność. Jakkolwiek ja mam świadomość, jaki był Kraków w tamtych latach, gdy chodzi o liczbę mieszkańców, że to, o czym mówimy, dotyczyło no, sfery inteligencji, mieszczaństwa, ale z drugiej strony pewnymi plotkami, plotka nie ma nic złego, żył cały Kraków, niezależnie od tego, tak. czy ktoś bywał w Paonie, czy w Jamie Michalika, żyło tym całe miasto, a poprzez korespondentów, którzy pisali z dnia na dzień korespondencję, żył tym Lwów, Wiedeń, Warszawa, to jest coś niesamowite. Wie pani, ja paręnaście lat spędziłem na czytaniu z przyjemności tych różnych świadectw dotyczących okresu Młodej Polski i gdzieś tam zatęskniłem niekiedy nawet. Powiedziałbym, że chciałbym się przenieść do tamtego świata, żeby gdzieś być no, takim świadkiem bezpośrednio, a nie poprzez lektury. Zarazem sprawdzałem, wie pani, sprawdzałem...
Też kiedyś o tym marzyłam, to tak, prawda.
Tak. Zarazem sprawdzałem, bo wie pani, ja już ten dramat skończyłem, kiedy ukazała się książka pani Śliwińskiej i też z ciekawości przeczytałem to od początku do końca.
A, mając... czyli dramat pana profesora był pierwszy.
Wcześniej, znaczy ja długo jeszcze tam poprawiałem. Bo wie pani, za każdym razem ja mam to przekonanie, że ludzie no, tej rangi, bo jednak pani Śliwińska stara się opierać na źródłach, docierają być może do dokumentów, których ja nie znałem i też jak gdyby próbowałem sprawdzać. To nie zawsze jest prawdziwe. No, nie będę wprowadzał nowego wątku, ale pisząc teraz książkę o Solskim, gdzieś natrafiłem na różne zdumiewające historie, o których w życiu nie wiedziałem, ale nie chcę tego na razie wpisywać, bo nie mam pewności, czy jest to wiarygodne.
Rozumiem.
Tak samo w przypadku właśnie Wyspiańskiego, nie raz, nie dwa gdzieś tam mogły się pojawiać historie mniej czy bardziej wiarygodne. Na przykład ta historia ślubu ponownego Wyspiańskiego.
Tak,
też nie
tak.
zdradzajmy, ale to jest tak. coś, o czym w praktyce niewiele osób wie. I wprowadzenie tam kardynała Puzyny
tak.
Też rodziło, żeby pewien wątek wprowadzić, ale wie pani, to by się zrobiło.
Sensacyjny, tak, powiedzmy, tak. że jest to wątek sensacyjny, ale tak, nie zdradzamy, tak, 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 żeby zostawić.
Ale to by się rozrosło wówczas już nie do pięcioodcinkowego teatru radiowego, tylko jakiegoś, nie wiem, wielomiesięcznego teatru radiowego, a nie o to przecież chodzi.
Tak, ale to jest fantastyczne, bo rzeczywiście biografia autorstwa Moniki Śliwińskiej ma kilkaset stron, tak. natomiast ten dramat ma stron około 60 i jest tutaj wszystko, więc jest to naprawdę wspaniałe i bardzo jestem pod wielkim wrażeniem, że tak panu profesorowi udało się to fantastycznie skondensować i też zachować taki język tych postaci, bo właśnie się zastanawiałam, na ile To zostało, sposób mówienia postaci zostało zaczerpnięte właśnie z tych listów i wspomnień.
Tak, znaczy ja w pewnym momencie się tak tym językiem przejąłem, że zauważyłem, że nawet te fragmenty, które sam od początku do końca pisałem, gdzieś wchodzą w tę stylistykę właśnie młodopolską, natomiast unikałem takiego,
ale są też współczesne.
Tak, unikałem takiego słownictwa, które byłoby niezrozumiałe dla współczesnego słuchacza. Wie pani, to jest pewien dramat. Z racji tej, że pierwszy tekst w tym tomie wydawnictwa Uniwersytet dotyczy Bolesława Śmiałego. To jest znowu taka dla mnie niesamowita historia, kiedy Andrzej Seweryn jako dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie zaproponował mi przygotowanie adaptacji Bolesława Śmiałego, bo uważał, że spór pomiędzy biskupem Stanisławem a Bolesławem Śmiałym to jeden z najbardziej dramatycznych momentów naszej historii. I ja ponad 2 lata pracowałem nad tą adaptacją, mając świadomość, że ja muszę możliwie wyeliminować te fragmenty, w szczególności w słownictwie, które dla współczesnego widza nie będą zrozumiałe, bo Wyspiański jest genialny, ale w wielu wypadkach możemy mieć poważne dzisiaj zastrzeżenia do jego jednak stylistyki. No,
archaicznej jednak.
Archaicznej, ale
czasami,
o ile dobrze
tak
pamiętam, to profesor Borowy powiedział, że to był genialny, ale zły od strony stylistycznej poeta. Znaczy poprzez słownictwo. Nie wiem, czy...
Tak, zależy tak, jeśli chodzi o te dramaty właśnie. Tak, niektóre, tak, prawda? Tak. Jak
natomiast
Bolesław
w tym tekście
Śmiały,
dramatycznym, który jest historią scen z życia Wyspiańskiego, starałem się jednak używać takiego słownictwa, które byłoby dla współczesnego słuchacza zrozumiałe.
Oczywiście brzmiał bardzo współcześnie te dialogi, ale jednocześnie ten koloryt młodopolski został zachowany.
Niekiedy to jest dosłownie przytoczenie z jakiegoś fragmentu listu korespondencji. Natomiast najtrudniejsze, wie pani, dla mnie było zakończenie tego dramatu. To blisko 2 miesiące. Ja długo tego nie mogłem oddać Dorocie, o której myślałem od samego początku. To jest to fantastyczne dla mnie, wie pani, że ja cały czas myślałem o Dorocie Segdzie, natomiast nie dawałem jej tego, bo nie miałem zakończenia. Znaczy, ja wiedziałem, że to musi się zakończyć śmiercią Wyspiańskiego, ale jak to pokazać? I ta scena, która jest w finale, której też nie chcę opowiadać, to też zrodziło się przez przypadek. To był 6 wariant. I nagle pomyślałem sobie, a gdyby coś takiego zbudować? I szperałem w różnych źródłach, gdzie by Siemaszkową, gdzie by Wysocką, jakby to zrobić, żeby coś autentycznego się znalazło, co dotyczyło ich wspomnień związanych z Wyspiańskim, a zbudowało tę scenę. No, nic więcej nie mówię, natomiast to pokazuje, że też chciałem być autentyczny, wie pani. Sceny takiej nigdy w życiu nie było. Natomiast słowa, które tam padają, w jakimś wymiarze dotyczą jednak autentycznych przeżyć tych ludzi. I też mi zależało, żeby Feldmana. Wie pani, Feldmana, którego...
Wilhelm Feldman właśnie.
Krytyk znakomity. Mało kto go łączy z Wyspiańskim, gdy chodzi o takie bezpośrednie przyjaźnie, zależności. Też pomyślałem sobie, jako historyk literatury, teatrolog, że w jakimś wymiarze chciałbym go tam ulokować, w tym dramacie, żeby pokazać, że to był w tym świecie bardzo trudnym, egoistycznym trochę, fantastyczny, ludzki człowiek, który pokazał, że towarzyszył Wyspiańskiemu do ostatniej chwili.
Ciekawy jest też ten wątek przyjaźni z aktorami. Właśnie tutaj Siemaszkowa, grana fantastycznie przez Ewę Kaim, czy Wysocka, w którą wcieliła się reżyserka Dorota Segda. I to, jak oni dbali o Wyspiańskiego tutaj, z tego przynajmniej możemy wyczytać, z tego
ale
dramatu.
Ale jak stopniowo dochodzili do przekonania, że to jest wielki
właśnie,
twórca.
To też to jest ciekawie tak, pokazane, że od razu to wiedzieli.
Tak jak Kotarbiński nie na początku był przekonany o wielkości Wesela. Natomiast to, jak to Wesele i sukces Wesela zadecydowało o tym, co dalej stało się z Wyspiańskim. To jest dla mnie taki przykład, jak jedno dzieło wreszcie buduje wielkość artysty, który już w tym 1901 roku był wielki, ale potrzeba było jakiejś eksplozji, która by spowodowała, że cały Kraków zacznie o nim mówić i utwierdzi się, że mamy tutaj właśnie u stóp Wawelu, a jakkolwiek on mieszka w tym momencie w innym miejscu, człowieka, który w ten Kraków i w polską literaturę i w młodą Polskę jako epokę wniósł to, co było właśnie zbudzeniem się tego Krakowa, trochę zaspałego, trochę myślącego kategoriami być może XIX-wiecznymi.
Myślę, że to mogłaby być wspaniała już puenta naszej rozmowy, ale może jeszcze powiedzmy o pozostałych tekstach, które znalazły się w książce Wyspiański, tryptyk dramatyczny, adaptacja sceniczna, scenariusz teatralny, dramat. To te trzy teksty. Powiedział pan już profesor o Bolesławie Śmiałym i jego adaptacji scenicznej dla Andrzeja Seweryna, ale mamy też tutaj poezja i proza witraży, widowisko inspirowane witrażami Stanisława Wyspiańskiego u ojców franciszkanów.
Tak, tak. Znaczy to jest coś, co było właściwie początkiem mojego myślenia, żeby w formie trochę artystycznej ująć te moje fascynacje. Ja tam chyba we wstępie wspominam, jakkolwiek to było w innej książce w pełni zbudowane, opowiedziane. Ja pewnego dnia wieczorem znalazłem się, popołudniem właściwie, u ojców franciszkanów i był to moment potwornej burzy. I w trakcie tej burzy dwukrotnie czy trzykrotnie uderzył piorun i pojawiła się błyskawica, która w sposób niesamowity rozświetliła witraż Bóg Ojciec stań się. Ja nigdy tego witraża w ten sposób nie dobrałem, bo on jest jednak w pewnym momencie
tak,
widoczny, gdy chodzi o wspaniałość tego dzieła.
I takie mistyczne przeżycie.
Prawie że mistyczne. Kościół był prawie pusty, ja tam chyba we wstępie o tym piszę. I wpadłem na pomysł, bo zbliżał się ten rok jubileuszowy Wyspiańskiego, żeby zbudować scenariusz, który opowiadałby historię powstawania polichromii i witraży. Historia, która jest bardzo dramatyczna znowu w biografii Wyspiańskiego. I w tym wypadku byłem prawie że w 100% wierny temu wszystkiemu, co jest zachowane w dokumentach, a w szczególności w listach i tekstach dotyczących powstawania. I zbudowaliśmy wówczas spektakl, który reżyserował pan dyrektor Nowak. Natomiast rolę Wyspiańskiego grał Andrzej Seweryn. Chyba trzykrotnie to zagraliśmy z muzyką Stanisława Radwana, z chórem cecyliańskim, niezapomnianymi fragmentami dotyczącymi stopniowego rozświetlania tych polichromii i tych witraży. I to w praktyce pokazało, że to fantastyczne dzieło Wyspiańskiego, żeby ono ożyło, to ono musi być odpowiednio rozświetlane, a jeśli jeszcze temu towarzyszą autentyczne wypowiedzi Wyspiańskiego, które dotyczyły poszczególnych etapów, to nagle uzyskujemy taką pełniejszą wiedzę o tym, co tam jest u ojców franciszkanów. No ja się cieszę i mogę to wstępnie zapowiedzieć, że wszystko na to wskazuje, że w przyszłym roku, w październiku wraz z Filharmonią Krakowską uda nam się powrócić do tego scenariusza i będzie najprawdopodobniej zrealizowane. W tym roku nam się nie udało, bo to są jednak powiązane pewne koszty związane z przygotowaniem takiej inscenizacji. Bardzo zmienił się świat w przeciągu tych 20 lat. Wówczas o rozświetlenie tego całego kościoła i tych witraży z zewnętrznej strony było dużym przedsięwzięciem technicznym.
Tak,
dzisiaj
tak,
technika jest taka, że umożliwia to o wiele łatwiejsze. Także jeśli to się uda, to będę się bardzo cieszył, bo to jest jedna z takich niezapomnianych także artystycznych atrakcji Krakowa właśnie, żeby no, budować, tak jak budujemy tak. To, co jest na Wzgórzu Wawelskim, także w tym wypadku. Wie pani, ja jestem także z tego pokolenia, trochę tych lat mam, kiedy w czasach studenckich widywałem znakomite widowiska w Barbakanie. Ja do dzisiejszego dnia pamiętam tam inscenizację Eksodusu Krzysztofa Jasińskiego Teatru Stu. Pamiętam widowiska w Kolegium Nowodworskiego, czyli dzisiaj Kolegium Medicum, w Kolegium Majus.
Tak, to był czas takich widowisk. Ja też to pamiętam. I myślę, ogóle wtedy te realizacje Teatru Stu też były niezwykłe.
I myślę, że właśnie wykorzystanie pewnych tekstów, które dotyczą tego Krakowa, który jest historią, ale historia, która może być ponownie ożywiona poprzez właśnie pewne widowiska. To jest coś, co gdzieś tam mi się marzyło i powiem, chciałbym realizować, bo też myśląc o Solskim, coś tam myślę w tej chwili, żeby tę postać trochę zapomnianą, a wielką, legendarną, owianą różnego rodzaju opowieściami, także przybliżyć.
Fantastycznie, czekamy na Solskiego, a przed nami dramat autorstwa profesora Jacka Popiela, Sceny z życia artysty, premiera na Akademii Sztuk Teatralnych i na antenie Radia Kraków już 3 listopada od godziny 21:05. Przez 5 kolejnych tygodni nadawać będziemy odcinki tego wspaniałego serialu dramatycznego, serialu teatru radiowego, do którego scenariusz i dramat napisał właśnie profesor Jacek Popiel. Reżyseruje Dorota Segda, muzyka Stanisława Radwana, oprawa sceniczna Mieczysława Mejzy i wspaniali pedagodzy i studenci Akademii Sztuk Teatralnych dla państwa ten dramat wykonają, a dzisiaj naszym gościem był profesor Jacek Popiel i książka profesora Jacka Popiela, Wyspiański tryptyk dramatyczny, adaptacja sceniczna, scenariusz teatralny i dramat. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Universitas. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.